Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu i 18 odcinek podcastowego kalendarza adwentowego. Moją gościnią jest dzisiaj moja ukochana przyjaciółka Paulina Nawrocka-Olejniczak, którą możecie kojarzyć z kilku podcastów tutaj, ale przede wszystkim z jej własnego, czyli z Zabaw Jedzeniem. Cześć, Paulinko.
Cześć, bardzo mi miło, dzień dobry. Po raz kolejny się z wami tu widzę.
I dzisiaj porozmawiamy o niczym innym jak o jedzeniu świątecznym i w ogóle o tym, jaką rolę pełni. W tle będziecie słyszeć dzieci Pauliny, nie szkodzi.
Są chore i zostały dokładnie w domu.
Mają gila, jak to Paulina mówi, więc no, musicie nam wybaczyć te domowe warunki. Więc ja od razu mam do ciebie, Paulinko, pierwsze pytanie, bo jest dzisiaj 18 grudnia. Cześć, Inga.
Hej.
I chciałam zapytać, czy ty już jesteś jedzeniowo ogarnięta przed świętami?
Nie. Z kilku powodów. Powód zasadniczy jest taki, że w tym roku najprawdopodobniej, o ile oczywiście się nie pochorujemy, wyjeżdżamy na święta. I to jest ten rok u teściów. Mm-hmm. W związku z tym, no ja nie biorę za dużo jakoś ze sobą rzeczy. Trochę rzeczy już przygotowałam. Dojrzewa mi piernik, bo w tym roku zrobiłam taki długo dojrzewający i pewnie będę go piekła przed wyjazdem i przekładała powidłami. Wczoraj zrobiłam gravlaksa. Mm-hmm. To jest zupełnie nowa świecka tradycja w naszej rodzinie. To znaczy ja robię tego łososia pogrzebanego, jak to mówią Skandynawowie, od kilku dobrych lat. Bardzo go lubimy z moim Bartkiem i w sumie niewiele osób poza nami.
Ja bardzo lubię gravlaksy.
Zrobiłam też śledzie, takie korzenne, które no, potrzebują też trochę czasu, przynajmniej tydzień, żeby się tak sensownie przegryźć. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o takie zasadnicze przygotowania. Choć cały czas głowa mi pracuje z tyłu, bo w drugi dzień świąt prawdopodobnie będziemy u moich rodziców i tam pewnie będę kombinować jakiś obiad świąteczny. Ale dużo poświęcałam energii w tym roku na tak zwane jadalne prezenty, czyli trochę przygotowywanie różnych smakowitości dla bliskich.
Wiesz, że jak robiłam kilka dni temu live'a, to kilka osób mi napisało w trakcie tego live'a, że właśnie porobiło takie prezenty od ciebie.
Bardzo mi miło. Tak.
Możesz trochę o nich poopowiadać, bo to jest taka esencja świąt w ogóle, szczególnie ta pomarańczka.
No, ja jadalne prezenty też zaczęłam robić, no właściwie odkąd pamiętam, to robiłam coś do jedzenia, odkąd właściwie zaczęłam lubić robić coś do jedzenia, co można dorzucić, dołożyć, podrzucić właśnie do prezentu, żeby było przyjemniej i milej. I no odkąd prowadzę konto na Instagramie właśnie Zabawy Jedzeniem, to tam też te pomysły w okresie przedświątecznym pokazuję. No i tak co roku są jakieś hity. I właśnie w zeszłym roku wielkim hitem były pomarańcze, które są kandyzowane, to znaczy powoli gotowane w syropie cukrowym, potem suszone w piekarniku, a na końcu oblewane gorzką czekoladą. I jest to naprawdę super przekąska, super słodycz, który nie jest za słodki, bo pomarańcze dają trochę gorzkości, gorzka czekolada daje trochę gorzkości. No, kojarzą się ze świętami, bo pomarańcze nam wszystkim dzieciom lat 80. kojarzą się ze świętami i roztaczają fenomenalny zapach. Powiem wam, że warto te pomarańcze robić w domu, nawet dla samego zapachu, jaki się po prostu w domu roznosi podczas
przygotowań. A można jeszcze zrobić, czy to trzeba jakoś wcześniej przygotowywać?
Można. To jest taki prezent z gatunku tych ostatniej szansy. Można je robić, no w Wigilię może nie, ale dzień przed Wigilią
o,
spokojnie.
To jest super informacja.
Bo byleby zdążyły podeschnąć po oblaniu czekoladą, czyli te parę godzin potrzebują. I to jest naprawdę no, przyjemna rzecz w produkcji. W tym roku robiłam też coś zupełnie no, może nie kojarzącego się ze świętami w naszym klimacie, czyli kimchi, czyli koreańską kiszoną kapustę. I to jest znowu taki pomysł, że kiszonki i wszelkie maści przetwory generalnie też są naturalnie nadają się na prezenty. To, co jest w słoiku, co może trochę dłużej postać, poleżeć. No ale większość kiszonek jednak wymaga czasu. Natomiast kimchi jest gotowe po kilku dniach. od zakiszenia, więc też jest takim trochę prezentem typu słoik ostatniej szansy. No i jest bardzo modne, też nie ma co ukrywać w ostatnich latach, więc myślę, że też może ucieszyć. Co po niektórych, u mnie chyba połowa rodziny dostanie tę śmierdzącą kopuchę. Mam nadzieję, że się nie obrażą.
Właśnie, bo ty od kilku lat stosujesz w ogóle tę zasadę dawania takich właśnie własnoręcznie robionych drobnych prezentów, odchodząc do tej takiej pompatycznej tradycji dawania wszystkim dużych i drogich prezentów.
Nie będę tu mówić, że całkiem zrezygnowaliśmy, ponieważ mam połowę szafy zawaloną paczkami i przesyłkami z paczkomatów, które czekają na zapakowanie. Obiecujemy sobie, że będziemy w tym roku skromniej, w tym roku po prostu bez tego festiwalu i Bizancjum, a w efekcie po prostu wisimy z moją mamą na komórce i tak dla Weroniki mam jeszcze trochę za mało.
Nie wiem, o co chodzi.
Jeszcze bym jej coś dołożyła. No, ale staram się, żeby oprócz jakby tych prezentów materialnych, które też myślę ewoluują na przestrzeni lat, żeby zawsze do tego prezentu coś własnoręcznie robionego dołożyć. No, to jest tak, ja nie umiem malować za bardzo, nie mam talentów tego, żeby coś ulepić czy narysować, więc robię to, co umiem kreatywnie, więc robię jedzenie i właśnie jedzenie daję.
Powiedz mi, jak jedziesz teraz do swoich teściów na drugi koniec Polski, dosłownie, bo mieszkasz w Krakowie, a teściów masz w Koszalinie. Czym się różni kuchnia świąteczna w twoim rodzinnym domu? Znaczy, wiem, że jesteś z Żarnowa, więc to jest inne województwo, bo łódzkie, ale czym się różni jakby wieczerza wigilijna u ciebie w domu rodzinnym, a w domu rodzinnym twojego męża Bartka, którego serdecznie pozdrawiamy?
Paradoksalnie różni się, jeśli chodzi o spożywkę tak zwaną, różni się niewiele. Nie ma jakichś drastycznych różnic, bo i tu jest barszcz czerwony, ale dodać trzeba, że ten barszcz czerwony u mnie, w moim, jakby na moich rodzinnych wigiliach, nie jest od zawsze, bo bardzo długo jedliśmy na wigilię moją traumę z dzieciństwa, czyli kompot z suszu z makaronem. W sensie normalnie kompot, tak jakby zupę z suszonych owoców. My tak nazywałyśmy to z Weroniką właśnie kompotem z suszu, no bo w istocie to się niewiele różniło, tylko było serwowane, no jak rosół właśnie.
Ostatnio właśnie usłyszałam o tym, że ktoś takie danie jadł też na Wigilię i to był kompot z wiśni chyba, właśnie z makaronem czy coś takiego, też z suszonych wiśni. Było to dla mnie bardzo trudne do wyobrażenia sobie, jak...
No u nas właśnie to była chyba tradycja z rodziny od strony babci i bardzo długo ciężko było ją przekonać do zmiany, a prawda jest taka, że no, poza moją mamą chyba i babcią nikt tego nie lubił i wszyscy się strasznie zmuszali, żeby jeść. No ale udało nam się przeforsować właśnie ten barszcz czerwony. U mnie w moim rodzinnym domu bardzo duży nacisk mamy położony na grzyby. Myślę, że wynika to troszkę z tradycji jakby regionalnych, a troszkę też z jakby tego, że jesteśmy po prostu rodziną grzybiarzy i u nas zawsze tych grzybów, czy suszonych, czy mrożonych, zawsze było mnóstwo i na przykład mam na Wigilii coś, co rzadko u kogo się spotykam, czyli mamy grzyby, pierogi z samymi grzybami leśnymi. Nie kapusta grzyby, tylko po prostu same grzyby leśne. One są bardzo aromatyczne, bardzo takie.
I one też nie są suszone chyba, tylko wy macie takie świeże, zamrożone. Nie,
jeśli tylko mamy mrożone, tak, to one są z mrożonymi grzybami, a w czasach zamierzchłych jeszcze przed zamrażarkami, no to babcia się starała te grzyby jakoś w słoik zrobić tak z masłem, żeby trochę było właśnie do tego, czy obgotowane, zapasteryzowane, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to nie jest ten smak suszonego grzyba, tylko takie właśnie jak świeże. I ja bardzo kocham te pierogi i one są dla mnie
Przyznam
takim synonimem.
Przyznam się do jednej rzeczy. Kiedyś pilnowałam waszych kotów, jeszcze jak mieszkaliście w tym małym mieszkanku na Ruczaju u Marka. Nie pamiętam już ulicy teraz, jak ona się nazywała.
Na Raciborskiej.
Na Raciborskiej właśnie. I tam byłam chyba przez tydzień i pewnego dnia bardzo zgłodniałam, już mi się nie chciało iść do sklepu, więc ci przetrzepałam zamrażarkę i tam były te grzyby i zjadłam. I na początku miałam tak, dobra, to może zjem trzy, czy te pierogi, przepraszam. I pamiętam, że ci wyjadłam chyba całą prawie torbę tych grzybów. tych pierogów i cię strasznie za to przepraszam, ale po prostu nie dało się ich nie zjeść.
No i słusznie, słuchaj, bardzo dobrze. Ja zawsze po świętach przywożę po prostu pół zamrażarki. Zresztą ostatnio tu dygresja, byłam na nagraniach w Banku Żywności w Krakowie. Rozmawialiśmy o niemarnowaniu jedzenia, o tym, co zrobić, żeby nie marnować tak dużo jedzenia w święta i właśnie co najlepiej potem, jak przetworzyć. Że sporo rzeczy się dobrze mrozi, w tym na przykład sernik, ale i pierogi. No ale, że mamy taką skłonność do traktowania tej zamrażarki jako takiego wehikułu czasu, że wrzucamy, hibernacja. A to też nie do końca tak, bo to jedzenie też się tam psuje, tylko troszkę wolniej, więc też jak mamy rzeczy z zeszłych świąt, to jest naprawdę absolutny ostatni dzwonek, żeby je zjeść.
Dobrze, a jak jest u twoich teściów? Co się je?
Moich teściów je się też barszcz zazwyczaj. Ryby praktycznie nikt nie lubi, co jest też kuriozalne, bo to akcja dzieje się
nad morzem.
Nad Bałtykiem nieomal, tak. Ale poza tym to taka klasyka. No śledź jest na pewno. Jeśli chodzi o rybę, to po prostu zazwyczaj jakiś właśnie dorsz, co jest no, jakby zdecydowaną różnicą wobec Wigilii w środkowej Polsce. No ale tam jakby jest dostęp do tych ryb z morza. No ale też są pierogi. Nie przypominam sobie niczego, co by mnie tak jakoś zaskoczyło straszliwie. Taka zupełnie normalna Wigilia, co wynika też troszkę z tego, że właściwie cała rodzina mojego męża to jest ludność napływowa, która tam trafiła, no, co zresztą łatwo się jakby po geografii i historii domyślić, zachodniopomorskie, czyli ziemie odzyskane. I oni z zupełnie innych regionów kraju tam dotarli, trafili, więc ta Wigilia jest trochę wypadkową tradycji z mojego regionu, bo moja teściowa tak naprawdę pochodzi też z centralnej Polski. Trochę z jakichś tam okolic Poznania, trochę Warszawa, więc no taki miks, taka, ja bym powiedziała taka polska średnia pod względem tego, co na tej Wigilii jest.
Ale to ciekawe, co mówisz, bo u mnie też tak jest, że ja przecież całe dzieciństwo w sumie spędziłam na Śląsku. Wszyscy moi bliscy mieszkali na Śląsku, ale moi dziadkowie nie są ze Śląska i też dlatego się u nas jadło właśnie barszcz, a ze strony mojego ojca jadło się albo zupę rybną, albo zupę grzybową i też na przykład nigdy jako Ślązaczka nie jadłam tej słynnej moczki w święta, czyli tych owoców jakichś tam suszonych i tak dalej, połączonych z czymś tam jeszcze, z jakimś zbożem.
Ja teraz pozwolę sobie zrobić małą autoreklamę, ale właśnie jestem na etapie zbierania różnej maści ciekawostek związanych z regionalnymi różnicami właśnie wigilijnymi i prawdopodobnie w poniedziałek 21 grudnia mój podcast poświęcony temu w dużej mierze ujrzy światło dzienne, więc już teraz was zapraszam do zabaw jedzeniem, ale już mogę zdradzić, że naprawdę ciekawostek jest moc, bo sporo ludzi z właśnie z na przykład południa Polski, ale i ze Śląska jada na Wigilię żur. Właśnie postny na grzybach.
I tu zwracamy honor.
I tu zwracamy honor koleżance, z którą mieszkał kiedyś i rozbawiła nas, pamiętam, do łez, bo jak nam powiedziała, że na Wigilię się je żur, a my w ogóle co, ty dziewczyna, chyba ci się z Wielkanocą pomyliło, nie ma opcji. Po czym te kilka lat później trochę więcej wiedzy na temat właśnie regionalnych różnic i ogólnie gastronomii w kraju i no już wiem, że tak, żur postny na zakwaszonej mące, taki jakby barszcz biały tylko na grzybach, to jest właśnie też w wielu domach tradycyjna potrawa wigilijna. Mnóstwo jest ludzi, którzy jedzą 3 zupy nawet na Wigilię, bo jest barszcz w kubeczku, bo jest grzybowa, bo jest śledziówka wreszcie, czyli chłodnik ze śledziem.
Ale to musi być dobre. Tak jak nie lubię chłodników, tak to bym zjadła, szczerze powiedziawszy.
Ja myślę, że to jest trochę bardziej płynna sałatka śledziowa po prostu. Taka w śmietana, w śmietanie. Ale są i na przykład fenomenalne zupy z fasolą, które w niektórych domach są serwowane. No i wiele, wiele innych. Łącznie z tym, że dostałam nawet wiadomość, że niektórzy jedzą grochówkę na Wigilię.
Okej. Okay. Pamiętam, jak ja jeździłam do moich dziadków na święta właśnie tam w okolice, czy no oni mieszkali w Siennie, mieszkają dalej, ale to już teraz częściej są u nas. I tam pamiętam, że ktoś mi powiedział, że ja tak byłam po prostu pewna, że to się je wszędzie to samo. I ktoś mi powiedział, że je bigos. Ja tak, co? Bigos? W ogóle byłam w szoku, a teraz w ogóle mnie to nie dziwi, dlatego że przecież bigos to jest kapusta po prostu.
Tak, i można zrobić bigos właśnie wegański, wegetariański, czyli po prostu no właśnie kapustę z grzybami tak naprawdę. U mnie się na to mówiło kapusta z grzybami.
U mnie tak samo.
I po prostu zawsze było też elementem wigilijnego menu. W tym roku na pewno będzie przynajmniej po tej mojej stronie rodziny dużo karpia, bo moja ciocia Maja, którą serdecznie pozdrawiam, przejęta historią gospodarstw, które są w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Gospodarstw rybackich, które hodują karpie i zarabiają no, ten jeden właściwie moment w roku tak naprawdę. I to nie jakaś przemysłowa hodowla, tylko po prostu naprawdę takie fajne gospodarstwo z Małopolski. I no nie ma wigilii w knajpach, nie ma eventów w restauracjach, nie ma cateringów firmowych i mnóstwo tych gospodarstw po prostu nie ma odbiorów i te ryby no są. No i Maja właśnie przejęta losem jednego takiego gospodarstwa kupiła, nie wiem ile, ale bardzo dużo karpi rozdała. Rozdała po rodzinie, po znajomych. My też dostaliśmy dwa i na pewno też czuję, że będziemy karpia do lutego jedli.
No i my właśnie wczoraj z siostrą, bo organizujemy pierwszy i drugi dzień świąt u nas i zdecydowałyśmy się, że będą oczywiście mięsa, bo już święta mogą być mięsa, no i tutaj rolady, tutaj coś tam, jakiś pieczony schab, jakieś inne rzeczy. I nagle po prostu nas olśniło, bo każda z nas będzie na Wigilii u swoich teściów, tudzież teściowych. Moja mama jedzie do swoich rodziców i my dwie nie zjemy w ogóle karpia, bo w rodzinie jej męża nie je się karpia, bo nikt nie lubi. A z kolei u mnie połowa rodziny Krzyśka, włącznie z Krzyśkiem, nie je ryb w ogóle, więc te ryby są mocno okrojone. I pomyślałyśmy, że zrezygnujemy ze śląskich pysznych rolad na rzecz właśnie karpia.
Ja podejrzewam, że na Wigilii u mojego męża też karpia nie uświadczę, więc może i dobrze, że pewnie będzie potem u moich rodziców, bo ja lubię karpia,
też
to jest zupełnie
karpia.
Niepopularna opinia, to jest po prostu zupełnie nie trendy, ale ja uważam, że karp naprawdę, dobrze zrobiony karp potrafi być super smaczną rybą. Niestety jest obarczony po prostu z takim smutnym bagażem i tym, że bardzo wielu ludziom się kojarzy z kryzysowymi okresami komuny, bo to też nie jest tak, że z całym tym okresem PRL-u, ale właśnie po prostu bywały takie okresy, te kryzysowe, kiedy nie było nic innego, żadnych innych ryb, karp. Tylko ten karp, który był hodowany w no, średnich warunkach, dlatego tak się zawsze mówiło, że karp to jest mulista ryba. Jest mulista, jak ma mało przestrzeni i mało powietrza w stawie, bo na przykład tych karpi jest bardzo dużo. Natomiast karp taki właśnie z takiego jakiegoś ekoźródła potrafi być naprawdę super rybą.
Mi karp smakuje.
A jak... Mi też, lubię być taki mięsisty.
Tak. Zgadzam się.
No, lubię smażony, ale ostatnio właśnie jadłam taki po żydowsku z jednej takich krakowskich restauracji i super był. Chociaż to jest kompozycja, która nie do końca jest
rodzynki
moją.
Rodzynki tam są, czy co?
Tak, są rodzynki, ale one były tak delikatne, że słabo... On jest jakby delikatnie robiony na taką słodką nutę, ale może być właśnie przełamany. Trochę mi się skojarzył z galaretą. Tak jak się robi właśnie taką galaretkę drobiową, mięsną, no a przy tym z taką jakąś nieuchwytną, lekko słodkawą nutą, no naprawdę dobre.
Powiedz mi...
Zaskakująco dobre.
Powiedz mi, jak zakładamy teraz, że na przykład ktoś dzisiaj słucha naszego podcastu, coś mu się na przykład pandemicznie wysypało w życiu, że na przykład jakaś rodzina się rozchorowała, albo on sam się musi na przykład się poddać kwarantannie i musi tę Wigilię zorganizować sam w domu, a jest do tego kompletnie nieprzygotowany. Czy obudził się właśnie z ręką w nocniku, czy jeszcze ma szansę zrobić full wypas?
Oczywiście, że masz szansę zrobić full wypas. Właściwie nie ma na Wigilii takich dań, które by wymagały, wiesz, dwóch tygodni przygotowań.
No ewentualnie barszcz z zakwasu, to tylko tyle. Ale też go można przecież zakwasić octem.
Ale to nadal mamy 17...
18 dzisiaj.
No mamy jeszcze... Tak, no to spokojnie te 5 dni. może
dojrzeć.
Już powinien ten zakwas po tych 5 dniach się nadawać. A poza tym naprawdę można kupić dobry barszcz, zakwas na barszcz w szkle. Więc to też nie jest jakieś nie do osiągnięcia. Myślę, że nie,
kapusta z grzybami to jest rozłożeniu... kilka przecież godzin tylko, tak żeby tak przegryzła się ziemniaki, karpia się po prostu smaży.
A widzisz, u mnie na przykład tradycyjnie ziemniaków nie ma w ogóle.
Naprawdę?
Na tej wigilii mojej rodzinnej, od strony właśnie mojej rodziny ziemniaków, nie było kaszy gryczaną, się do ryby podaje.
O kurczę, ale kosmos.
Także ja jak pierwszy raz usłyszałam o ziemniakach, miałam takie, a przecież to nie jest obiad. W sensie jakoś tak, ziemniaki mi się kojarzą z takim dodatkiem do takiego klasycznego obiadu, natomiast to ta odświętność Wigilii i jej wyjątkowość zawsze mi się kojarzyła z tym, że ona była czymś zupełnie innym od takich typowych obiadowych.
A o której się u ciebie w rodzinnym domu spożywa wieczerze wigilijną?
Tu muszę odpowiedzieć hasłem, wytrychem. To zależy. I zależy w dużej mierze od wieku dzieci. No się zmieniało na przestrzeni lat. Był taki okres, że małych dzieci właściwie nie było. Spotykaliśmy się później. Potem na przykład jak miałam tam maluszki takie roczne czy kilkumiesięczne, to robiliśmy te wigilie wcześniej. U mojego męża jest to uwarunkowane tym, że żona jego brata najpierw idzie do swojej rodziny, tam złożyć sobie życzenia, chlapnąć barszczu, a dopiero potem przychodzą do nas, w sensie do rodziców Bartka, więc siłą rzeczy to jest później, żeby w tym oknie czasowym między 16 a 21 się zmieścić. Nie, myślę, że co roku to wygląda inaczej, bo jakby nie jesteśmy zupełnie sztywni pod tym względem.
Także. U mnie w domu właśnie się jadło tak około 16, więc to faktycznie miało takie znamiona obiadu. Już musiało być ciemno, ale te ziemniaki były dlatego, że na tych ziemniakach wszyscy chcieli tłuszczu ze smażonego karpia. To tak się świetnie komponowało. A co się u ciebie w rodzinie je na słodko w święta, bo to też jest ważne?
Makowiec. Zawsze jest makowiec i to jest chyba, przepraszam za moje gardło, to jest ciasto, które mi się kojarzy jednoznacznie ze świętami, bo właściwie chyba w żadnym innym momencie roku makowca nie jem. Więc zawsze ten makowiec, babcia zawsze piekła, zawsze było marudzenie, że jej popękał. Makowiec popękać lubi. No i poza tym, odkąd w rodzinie pojawiła się Majeczka, czyli ciocia, właśnie żona brata mojej mamy, no to pojawiła się też kutia, ale na takiej zasadzie raczej do spróbowania odrobinki. No a tak to... Co tam, jakiś serniczek?
Co to jest kutia? Z czego się składa kutia?
No kutia to jest właśnie taka potrawa z suszonych owoców. Jest tam dużo też pszenicy.
A, to mi się z kutią moczka pomyliła. Okej.
To jest taki... Nie wiem, jak to nazwać. Ja nie jestem jakąś wielką entuzjastką. Miód jest. No to jest taka słodka... masa, chyba tak bym powiedziała, którą spokojnie można by w coś na przykład nadziać. Tak jak trochę się może się kojarzyć ze środkiem do makowca, bo to jest właśnie gotowana pszenica, mak i bakalie i miód. I to jest taka po prostu taka słodka masa.
No to trochę też jak makówki ja robię. To też tak. Makówki tak po przyrządzeniu. Niektórzy lubią takie suchawe, ja ich akurat nie lubię. Ja lubię właśnie to w makówkach, że jak się wbije łyżkę, to się wyciąga taki po prostu kawałek takiego nasączonego czegoś, co też może przypominać jakąś taką, może nie masę, ale coś, co jest takim jednogarnkowym, wiesz o co chodzi, takim daniem.
No ja to jak patrzę na kutię, to sobie myślę, że właśnie można by to owinąć w ciasto i po prostu mieć coś w rodzaju ciasta z nadzieją, nie? Na przykład. są po prostu. No jest to bardzo słodkie. No i to są generalnie takie te potrawy, które były historycznie, jakby miały właśnie symbolizować to, żeby się darzyło, że słodkie, że bogate, że bogactwo. Więc wszystko, co tam było takie najbardziej z deserem się kojarzące, czyli owoce suszone właśnie, orzechy, ten miód. No tu nie ma czekolady, nie? Nie ma jakichś po prostu rzeczy, które są przemysłowe, tylko raczej to były historycznie to, co tam w gospodarstwie można było zachomikować słodkiego na święta, żeby potem taki właśnie obfit garnek tej słodyczy na koniec takiej wieczerzy postawić.
Czy kojarzysz takie może zagraniczne tradycje, zagraniczne potrawy, które właśnie przyrządza się w tym okresie świątecznym? Wigilia nie wszędzie funkcjonuje u nas, tak, no ale powiedzmy, że w pierwszy dzień świąt, które chodzą ci po głowie i bardzo byś chciała ich spróbować? Albo wprowadzić na swój stół?
Nie wiem, czy bardzo bym chciała spróbować i wprowadzić na swój stół, ale zafascynowała mnie historia Christmas puddingu, którą przeczytałam, czyli tradycyjnego angielskiego dania bożonarodzeniowego. To jest coś w rodzaju takiego puddingu z chleba z właśnie dużą ilością korzeni, suszonych owoców i tak dalej. I przeczytałam, że w idei to danie było w okresie Imperium Brytyjskiego, miało składać się z rzeczy, które były ze wszystkich kolonii. Czyli przyprawy korzenne, po prostu z każdej brytyjskiej kolonii jakaś rzecz miała w tym puddingu być i on miał symbolizować właśnie jakby taką kulinarną wielokulturowość właśnie Imperium Brytyjskiego. No i oczywiście Imperium Brytyjskie już dawno jest historią, wszystkie te kraje odzyskały niepodległość albo większość, no ale Christmas pudding jakby pozostał jako taki symbol, no bo jakby nie patrzeć, jest w tej potrawie mnóstwo rzeczy, które zupełnie się z Anglią nie kojarzą, czyli właśnie jakieś różne korzenne przyprawy, orzechy i tak dalej, ale właśnie przeczytałam taki ciekawy wątek, to mnie zaintrygowało.
To jeszcze na koniec cię zapytam o twoją ulubioną i najmniej ulubioną świąteczną tradycję.
Ale taką jedzeniową, czy w ogóle?
W ogóle.
Trudne pytanie. Ogólnie jestem takim świątecznym frikiem. Lubię wszystko, co się ze świętami wiąże. Przygotowania sprawiają mi przyjemność. W ogóle ta obrzędowość ze świętami związana też daje mi dużo radości. Faktem jest, że to się zmienia z wiekiem, bo na przykład Kalinka, moja córka, rozmawiałyśmy nie dalej jak wczoraj, ona właśnie mówi, że święta są super i w świętach oczywiście najlepsze są prezenty. No, i to, że się robi prezenty i że się dostaje. I ja bardzo długo właśnie też tak myślałam, a teraz sobie uświadomiłam, że chyba się starzeję, bo już jakby to już nie jest takie zero-jedynkowe, bo że święta są super wcale nie dlatego, że są prezenty, no bo już jesteś na tym etapie życia, że wiesz, że możesz sobie dużo tych fajnych rzeczy kupić sama. A jednak w świętach najważniejsze jest to, że po prostu jest się z bliskimi ludźmi, że poświęca się czas i energię na to, żeby zrobić trochę wyjątkowości wokół siebie. Ja w ogóle lubię celebracje wszelakie, więc dlatego też lubię święta i uważam, że to jest coś, co nam zostaje najdłużej w życiu, czyli właśnie takie wspomnienia z dobrych momentów. I ja wiem, że mnóstwo ludzi świąt nie lubi i że wiele osób na przykład tak, teraz mi się wydaje, że to jest nawet taki trochę trend, żeby tam, ja się nie przyjmuję świętami, a w ogóle ja to w dresach i tego. I ja to gdzieś tam rozumiem, bo to prawdopodobnie jest reakcja na przykład wieloletnią opresyjność świąt.
Ja tak mam z Sylwestrem, tak, że czuję opresyjność Sylwestra i też go spędzam w dresach od 4 lat.
Wiem, że to nie jest wymierzone we mnie, że ktoś nie lubi świąt i w ogóle je hejtuje, ale z drugiej strony, no ja też nie ukrywam tego, że ja po prostu lubię święta, lubię się nimi cieszyć, lubię tę całą szopkę, ozdabianie domu, kupowanie prezentów, szykowanie właśnie tego specjalnego jedzenia, szykowanie jedzenia z myślą o innych. Ciężko mi jest w ogóle pomyśleć o czymś, czego nie lubię. Mhm. co jest związane ze świętami, bo ja nawet w gości lubię jeździć, uwielbiam kolędować, lubię sobie składać życzenia, co jest w ogóle chyba czyni ze mnie jeden z większych ewenementów, bo nie wiem, czy znam kogoś poza ludźmi z mojej rodziny, kto lubi sobie składać życzenia, a my naprawdę to u nas trwa i trwa. Zanim zasiądziemy do tego stołu, to chyba z 30 minut latamy dookoła i składamy sobie życzenia. I Bartek jak pierwszy raz, no pierwszych parę razy jak wylądował u mnie, no taki Jezu, gdzie to się ucieka? Po prostu. A tu jedna, no ale ja po prostu postrzegam to jako coś serdecznego, że to nie jest wymuszone, to nie jest jakieś tam wymyślone. No jak kogoś znasz, to może być przyjemny moment, bo to nie jest klepanie, a niech tam ci Bozia da zdrowie i niech ci się urodzi dziecko, tylko raczej rozmowa o...
Moja babcia jest mistrzynią składania takich życzeń, już teraz trochę mniej, chociaż teraz mi życzy tak, no żebyście już wzięli ten ślub, żeby babcia doczekała, a wcześniej dostawałam takie na przykład życzenia tak, żebyś była mniej nerwowa, żebyś się,
super życzenia. No,
żebyś się ładnie ubierała, żebyś sobie znalazła męża, bo babcia się modli o męża. I to były takie życzenia, wiesz, życzę sobie, żebyś...
Tak, żebyś była inna. No nie, to jest, wydaje mi się, że to jest trudne i faktycznie z obcymi ludźmi, czy z ludźmi, których się mało zna, czy mało lubi, to na pewno nie jest prosta sprawa, bo to wtedy może być mega niezręczny moment i rozumiem ludzi, którzy na przykład rezygnują z tego elementu. Ja po prostu podaję to jako ciekawostkę, że zdarzają się takie porąbane rodziny, które nawet życzenia sobie lubią składać.
U nas też te życzenia w sumie trwają długo i wiem, że na pewno są osoby, które je uwielbiają, właśnie moja babcia. Ja ich trochę nie lubię, bo to jest takie... Ja po prostu wiem, że jak się ludzie kochają, to sobie życzą wszystkiego dobrego i jakby każdy życzy sobie jak najlepiej. I po prostu ja po tych rundkach czasami bywałam zmęczona, nie? Szczególnie właśnie jak... I to pewnie chodzi o to, że właśnie ja dostawałam życzenia tego typu, nie?
Na pewno.
Że po prostu miałam takie... No,
poza tym, jak wszyscy są głodni, a to
tak.
To też inna sprawa. No natomiast właśnie u Bartka to jest tak wszystkiego najlepszego, szybka piłka do stołu, nie? No, ale to też dla mnie by było pewnie... pamiętam moje pierwsze święta.
U teściów?
U rodziny mojego męża, u teściów, tak. To wtedy mi na wszystko było, ale dlaczego to jest inaczej? Ale dlaczego tu po prostu nie śpiewamy kolęd przed prezentami? No takie drobiazgi, które po prostu wprowadzają ci taki mały zgrzyt w tradycję, z którą obcujesz od maleńkości i masz takie hej, hej, to nie tak.
No ja też miałam tak, jak byłam pierwszy raz na innej wigilii niż moja domowa, czyli właśnie u teściowej i to też na przykład dla mnie jakby to, że wszystko od razu ląduje na stole, zimne, ciepłe i to jest po prostu od razu i właściwie może nie przerywników, ale takich elementów wieczoru, czyli na przykład teraz jemy to, a teraz sobie chwilę siedzimy, a teraz śpiewamy, a teraz rozpakowujemy prezenty, tylko to jest wszystko takie wrzucone do jednego gara i spontan.
Tak, u mnie też jest scenariusz uroczystości.
Tak.
Każdy dobry event musi mieć jakieś ramy
czasowe.
Tak,
rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie. Paulinko, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą do ciebie 21 grudnia, czyli w poniedziałek, posłuchać o ciekawostkach ze wszystkich.
Mam nadzieję, że was nie rozczaruję. Bardzo się pięknie różnimy wigilijnie, jeśli chodzi o właśnie to, co jemy i jak jemy i dlaczego. I to jest dobra metafora tego, że można się naprawdę różnić i to nie jest tak, że wszyscy muszą jeść tego samego śledzia.
Zapraszam was serdecznie do Pauliny Zabawy Jedzeniem. Podcast się nazywa i też profil na Instagramie Zabawy Jedzeniem. Cóż ci mogę powiedzieć? Życzę ci wszystkiego najlepszego, Paulinko, w te nadchodzące święta. Spokoju, odpoczynku. Pewnie sobie i tak złożymy życzenie albo nagramy sobie wiadomość na WhatsAppie, a być może się dzwonimy.
Nawet! Święta!
Bo my rzadko do siebie dzwonimy, natomiast nagrywamy sobie sporo wiadomości. I tyle. I życzę ci wszystkiego dobrego i to, żeby też podróże świąteczne nie przysparzały ci zbyt wielu stresów i problemów.
Dziękuję bardzo i korzystając z okazji chciałam złożyć serdeczne życzenia też wszystkim twoim słuchaczom tego fantastycznego podcastu, jakim jest Słuchowisko i tego fantastycznego cyklu, jakim jest kalendarz adwentowy i cieszcie się tym czasem, który jeszcze do świąt pozostał. Nawet jak nie lubicie świąt, to możecie coś małego, dobrego robić dla siebie. Po prostu dlatego, że jest grudzień. Tak. Kończy się ten trudny rok i warto po prostu otoczyć się troszeczkę miłością.
Tak, zgadzam się i podpisuję się obiema rękami. Dziękuję ci bardzo, całuję mocno, kocham cię i wszystkiego dobrego.
Dziękuję też. Pa. Do usłyszenia.